Moim gościem jest dzisiaj John Dziwertakas, redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o inwentaryzacji, którą właściwie lada dzień przedsiębiorcy powinni rozpocząć. Z czego wynika ten obowiązek?
Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika z ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacja, okresowe ustalenie lub sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jest elementem rachunkowości jednostki. Za inwentaryzację odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki, ale tu uwaga, za spis natury odpowiedzialność ponosi osoba, której ta czynność została powierzona, ale tylko i wyłącznie w tym zakresie.
A z czego wynikają zasady przeprowadzania inwentaryzacji?
Powinny one wynikać z regulaminu inwentaryzacji, który powinien być częścią polityki rachunkowości jednostki. Dodatkowo w ramach na przykład zarządzenia kierownika jednostki, co roku powinny też określić harmonogram inwentaryzacji i skład komisji inwentaryzacyjnej.
A po co w ogóle inwentaryzacja jest przeprowadzana?
Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego aktywów i pasywów oraz urealnienie wartości aktywów i pasywów wynikających z ewidencji księgowej. Jest to fundament wyceny bilansowej. Przy czym oczywiście należy pamiętać, że czynności inwentaryzacyjne są nie tylko podstawą wyceny bilansowej, ale również elementem kontroli wewnętrznej. Dlatego bardzo istotna jest poprawna dokumentacja księgowa. Z regulaminu obiegu dokumentów lub jakiegoś tam innego rodzaju dokumentu powinny jednoznacznie wynikać, kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za przeprowadzenie operacji gospodarczej. Ułatwi to po przeprowadzeniu inwentaryzacji i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
Więc przeanalizujmy może inwentaryzację krok po kroku. Krok pierwszy, jakie składniki majątku i w jakim terminie podlegają inwentaryzacji i jaką metodą?
Inwentaryzacji podlegają wszystkie składniki majątku. Należy ją przeprowadzić na dzień bilansowy metodą spisu z natury, potwierdzenia sal lub weryfikacji. Metodzie spisu z natury podlegają m.in. aktywa pieniężne, te, które są w kasie, albo w złotówkach, albo w walucie, również jeżeli są wtedy czeki, papiery wartościowe w postaci materialnej, jeżeli mamy takie, są to obligacje, bony skarbowe, akcje, udziały innych jednostek, rzeczowe aktywa obrotowe, to znaczy zapasy, towary, materiały, produkty, półprodukty, produkcja w toku. Również spisem natury należy inwentaryzować środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz środki trwałe w budowie. Należy o tym pamiętać, że również te środki trwałe w budowie zawsze podlegają inwentaryzacji. Inwentaryzujemy drogą potwierdzenia sald, z kolei środki pieniężne na rachunku bankowym, aktywów finansowych, które są przechowywane w innych jednostkach. Są to na przykład papiery wartościowe w formie zdematerializowanej, również należności, pożyczki udzielone oraz własne składniki majątku powierzone kontrahentom. Więc tutaj należy podkreślić, że jeżeli my mamy przekazane w najem jakiś składnik, to musimy z drogą potwierdzenia sald inwentaryzować, bo nawet jeżeli nie jest to u
własność.
Nas. Tak? A co nie jest to nasza własność, ale właśnie nie jest to u nas, jako na przykład środek trwały lub samochód lub maszyna, jest u innej jednostki, ale musimy to zinwentaryzować, nie możemy to drogą spisu z natury, w związku z tym musimy po prostu prosić o potwierdzenie, czy ta maszyna jeszcze tam jest na pewno.
Rozumiem, to jeszcze została nam jedna metoda weryfikacji.
I jeżeli jakiego składnika nie możemy zinwentaryzować ani spisem z natury, ani nie możemy potwierdzać salda, wtedy po prostu musimy zinwentaryzować drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Takimi składnikami są środki trwałe, do których jest dostęp utrudniony, grunty, prawa zakwalifikowane do nieruchomości, należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności i zobowiązania z tytułu publiczno-prawnych. I jeszcze chciałabym przypomnieć, że inwentaryzacji należy zawsze dokonać na dzień bilansowy, więc jeżeli rok jednostki jest rokiem kalendarzowym, no to dniem bilansowym jest 31 grudnia.
Ale to nie znaczy, że te czynności, wszystkie czynności inwentaryzacyjne należy wykonać właśnie tego dnia, co byłoby zresztą niemożliwe.
Tak, oczywiście. Dlatego termin też jest uznany przez ustawę o rachunkowości za dotrzymany, jeżeli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku, co oznacza 1 października 2013 roku. a zakończono 15 stycznia następnego roku, więc w danej naszej sytuacji 15 stycznia 2014 roku.
Mhm, a co z niezbędnymi korektami?
Trzeba pamiętać zawsze, że na dzień bilansowy należy dokonać odpowiednich korekt z tytułu zwiększeń lub zmniejszeń, które nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia sald, a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. Więc to oznacza, że jeżeli na przykład inwentaryzację z drogą spisu z natury przeprowadzaliśmy, powiedzmy 30 listopada, wtedy musimy dokonać odpowiednich korekt obrotów tego składnika, które zinwentaryzowaliśmy z tą datą, między 30 listopada a 31 grudnia.
Jasne. A co przy innych składnikach majątku?
Tu termin inwentaryzacji na dzień bilansowy uznaje się za zachowany, jeżeli inwentaryzacja jest przeprowadzona w innym okresie niż 1 października roku obrotowego i 1 stycznia 2014 roku.
A co z inwentaryzacją aktywów pieniężnych znajdujących się w kasie, papierami wartościowymi?
Jednostka odpisuje je w koszty w momencie ich zakupu lub wytworzenia. Należy je zinwentaryzować na dzień 31 grudnia 2013 roku.
A przy innych składnikach majątku?
Termin inwentaryzacji w przypadku zapasów, materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów znajdujących się na strzeżonych składowiskach i objętych, i to jest bardzo ważne, ewidencją ilościowo-wartościową, można uznać za utrzymany, jeżeli ich inwentaryzacja jest przeprowadzona raz w ciągu 2 lat. Ale tu podkreślam, bardzo ważna jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Jeżeli jednostka prowadzi tylko i wyłącznie ewidencję ilościową lub tylko i wyłącznie ewidencję wartościową, wtedy należy przeprowadzić inwentaryzację co roku. W przypadku nieruchomości inwestycyjnych lub zaliczonych do środków trwałych oraz innych środków trwałych, maszyny, urządzenia, które wchodzą w skład środków trwałych w budowie, jeżeli znajdują się one na terenie strzeżonym, wtedy termin inwentaryzacji można uznać za dotrzymany, jeżeli są one zinwentaryzowane raz w ciągu 4 lat. A raz w roku należy niestety zawsze przeprowadzać inwentaryzację zapasy materiałów, towarów, które są objęte ewidencją wartościową w punktach detalicznych jednostki oraz w przypadku zapasów drewna w jednostkach, które prowadzą właśnie gospodarkę leśną. Ale tu chciałabym też podkreślić, że raz w roku to oznacza, że nie musi to być od 1 października do 15 stycznia następnego roku, tylko w jakimś tam dogodnym terminie przeprowadzony w ciągu roku.
Drugim krokiem inwentaryzacji jest powołanie komisji inwentaryzacyjnej.
Tu trzeba przede wszystkim podkreślić, że komisję inwentaryzacyjną powołuje kierownik jednostki. Komisja zawsze powinna się składać co najmniej 3 osób, które mają wiedzę dotyczącą inwentaryzowanych składników. Jest to bardzo ważne, żeby to była osoba, która wie, co to jest ten składnik, który on inwentaryzuje. Inwentaryzacja polega bowiem na określeniu nie tylko ilościowym, ale również jakościowym. Oznacza to, że osoba inwentaryzująca dane towary, materiały lub produkty powinna umieć ocenić, czy dany składnik nie utraciła wartości.
A jaka jest rola głównego księgowego w przeprowadzeniu spisu z natury?
Na pewno nie należy go powoływać do komisji inwentaryzacyjnej, ani innych osób ze służb księgowych. Zapewnia to obiektywność spisu z natury. Unikamy ten sposób podawania spisie, ile ma być, zamiast ile jest. Więc ponieważ, no, tak jak podkreśliłam już wcześniej, celem inwentaryzacji jest ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
Trzeci krok inwentaryzacji to przygotowanie pól spisowych.
To jedno z zadań komisji inwentaryzacyjnej, która musi także opracować rozkład przeprowadzenia spisu z natury w poszczególnych polach spisowych oraz przygotować dokumentację spisu z natury. Trzeba zawsze pamiętać, że arkusze spisu z natury są dokumentami ścisłego zarachowania, dlatego należy je zawsze przekazać komisji inwentaryzacyjnej za pokwitowaniem. Wcześniej prowadzić to w taki sposób, aby wyeliminować możliwości dopisania czegokolwiek przez osoby nieuprawnione.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dziś pani Joan Dżywer-Takas, redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego.
Dziękuję bardzo.